Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy.
Witam tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
I zapraszamy na nowe cebule na torcie naszego podcastu dezinformacyjnego. Omawiamy ostatni tydzień i zaczynamy. Najpierw tylko zaznaczymy taki temat, który jest największy w tym tygodniu, ale jemu poświęcimy zupełnie oddzielny odcinek, który nagramy jutro, czyli opublikujemy za kilka dni. Chodzi oczywiście o protest rolników. Te protesty ciągle trwają. Dzisiaj odbywają się, dzisiaj, czyli we wtorek, w centrum Warszawy. Dodajmy tylko, że od zeszłego tygodnia pojawia się tutaj kilka nowych wątków, między innymi to słynne zboże rozsypane w miejscowości Kotomierz, niedaleko Bydgoszczy, co no już jakby można z czystym sercem powiedzieć, że jest sabotażem, ale o tym powiemy więcej właśnie jutro, czyli wy to usłyszycie za kilka dni. Tym samym to zaznaczywszy, przechodzimy do właściwego odcinka i zaczynamy od ważnego tematu. Otóż Tusk spotkał się z Ursulą von der Leyen i odblokowano środki unijne dla Polski. Czyli to, co Jarosław Kaczyński miał zrobić od 3 lat przed wyborami, bo musiał zrobić, bo bez tego nie dało się i tak dalej, tak jak zapewniał część komentariatu i oczywiście tego nie zrobił, no okazało się, że jednak da się zrobić. Chodzi o 137 miliardów euro, czyli około 600 miliardów złotych. W pierwszej transzy ma wpaść takiej, to ma być natychmiast przelana właśnie dla, między innymi dla rolników, 1,5 miliarda euro, no ale łącznie to jest taki program, wiadomo, na kilka lat, na szerokie inwestycje w energetykę, także w rolnictwo. No, generalnie chyba dobra wiadomość, co? Tak pozytywnie dzisiaj zaczęliśmy.
Owszem, natomiast warto zauważyć, że symetryści się oburzyli, albowiem jak to możliwe, żeby te pieniądze wypłacać, skoro nie ma praworządności? Co ta Ursula w ogóle sobie wyobraża? Etc., etc., etc. I ja w tym miejscu chciałbym tym wszystkim symetrystom zacytować ich kolegę i powiedzieć, że polityka nie jest jazdą figurową na lodzie. Tutaj nie ma noc za styl.
Dokładnie, aczkolwiek oczywiście praworządność musi być w Polsce przywrócona i jeszcze nie jest. To jest proces, który się jakoś tam zainicjował i jeszcze będzie jakiś czas trwał. Wydaje mi się, że czego niektórzy odmawiają zrozumienia, to że w Komisji Europejskiej też siedzą ludzie, którzy rozumieją, jaka jest sytuacja, to znaczy taka, że jest prezydent, który odmawia podpisywania po prostu ustaw, które by mogły cofnąć te antykonstytucyjne ustawy, które sam wcześniej podpisał w ciągu tych 8 lat. Ale jakby widać póki co szereg ruchów, ja zresztą za chwilę będę robił podsumowanie lutego w tej serii Miesiąc po reżimie. Widać pewne ruchy, które zmierzają do tego, żeby tę sytuację unormować, ale jestem też raczej pozytywnie nastawiony do tego, że gdyby nowy rząd zaczął jakoś tak radykalnie tą praworządność łamać, że te środki byłyby znowu zamrożone. Wątpię, by mieli to robić, no ale tego nie wiemy. Oczywiście to przyszłość pokaże.
Tu jest jedna jeszcze taka ciekawostka, bo to jest coś, na co się w sumie nie zwraca uwagi, a mianowicie na to, że ci urzędnicy unijni, oni są bardzo dobrze zorientowani w tym, co się u nas dzieje. Naprawdę, było to, nie pamiętam już, który z tych urzędników, ale on się starł w Parlamencie Europejskim z Morawieckim, z ówczesnym premierem. Widać było, jak bardzo on jest zorientowany w tym, co się dzieje, że to... I to jest trochę ciekawe, że najprawdopodobniej Zjednoczonej Prawicy się wydawało, że skoro ona narzuca w Polsce swoje narracje, bo próbuje przynajmniej i się nawet w miarę udawało, bo miała bardzo duże zasięgi, telewizja, radio, internet, to prawdopodobnie wydawało się tym ludziom, że właśnie ten przekaz wychodzi za granicę i okazało się, że nie za bardzo, nie do końca, w sumie na nasze szczęście, ale też zgadzam się z tobą, że gdyby u nas zaczęła się jakaś urbanizacja, tylko że w drugą stronę, to z tymi pieniędzmi zrobiłoby się dokładnie to samo.
Jeszcze jedno, ja myślę, że to nawet nie do końca, tak jak powiedziałeś, ja myślę, że pisiakom mogło się wydawać, że to te liberalne, cudzysłów, liberalne media, czyli wiesz, te wszystkie wyborcze Onety, TVN i tak dalej, że to oni budują fałszywy, oni tak mówili przecież wielokrotnie, że budują fałszywy obraz Polski za granicą. Ja myślę, że oni tak myśleli dlatego, że oni mają obraz świata zbudowany właśnie, wiesz, w oparciu o jakieś takie, sorry, no spłycone zawsze przekazy medialne. Jakby podkreślmy, wszystkie te państwa mają tu ambasady, tak, mają też, są dziennikarze, którzy jak najbardziej pracują dla zachodnich redakcji tu w Polsce. Oni mają swoje instytuty badawcze, które się tym zajmują, tak jak i my mamy. No mamy Ośrodek Studiów Wschodnich, mamy, nie wiem, Instytut Zachodni, Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych i kilka innych tego typu instytucji. Oni też je mają i one są także w Polsce. Oni naprawdę doskonale wiedzą, co tu się dzieje. Lepiej na pewno od większości z nas.
Najprawdopodobniej. Idźmy dalej. Jest taki temat, który się od jakiegoś czasu ciągnie i przez jakiś czas jeszcze z nami zostanie. Chodzi o pigułkę dzień po, a konkretnie o to, żeby była dostępna ona bez recepty. Ja w jednym ze swoich głośnych tekstów zaznaczyłem, że no z tym odejściem od recept może być jeden problem i ten problem nazywa się Andrzej Duda, bo było dla mnie dosyć oczywiste to, że on tego nie podpisze. Co prawda wcześniej podpisał ustawę o in vitro, która w 2015 roku tak samo była oprotestowywana przez PiS jak rezygnacja z recept na pigułkę dzień po. I mimo tego, że podpisał to in vitro, to warto pamiętać, że wtedy jeszcze było tak, że chyba im się wydawało tym pisowcom, że nowy rząd to będzie taki trochę grzeczny i nie będzie podskakiwał za bardzo. Poza tym no, część polityków Prawa i Sprawiedliwości głosowała za ustawą o in vitro. Mateusz Morawiecki wtedy powiedział, że on zawsze popierał tę metodę i zawsze popierał refundację. No to taka szkoda wielka, że nie był premierem, bo mógłby coś z tym zrobić. No ale idźmy dalej. No i pytanie, co będzie dalej, jeżeli Andrzej Duda to zawetuje, a pewnie zawetuje. No więc wyjścia są dwa. Pierwsze jest takie, które jest opisywane już przez różne media, a mianowicie takie, że spróbują to obejść jakimś rozporządzeniem. Natomiast tu jest pewien problem, a mianowicie jest taki, że wcześniej przywrócono te recepty ustawą, więc no wypadałoby zrobić to właśnie ustawą. Drugie wyjście jest takie, że mogą to przeciągać i powiedzieć, że no nowa koalicja i będzie miała całkowitą rację, że no żeby tą ustawę przegłosować, musi nastąpić zmiana na stanowisku prezydenta, bo bez tego się nic nie zrobi. Nie wiem, na co się zdecydują. Lepiej by było oczywiście, żeby próbowali robić to rozporządzeniem, a potem dokonać takiej, no nazywajmy rzeczy po imieniu, legalizacji już po zmianie prezydenta. Natomiast też nie dziwiłoby mnie to, gdyby używali tego argumentu. No prawda jest taka, że jeżeli w 2025 roku wygrałby kandydat PiSu, co dzisiaj patrząc na to, jakie są trendy sondażowe, raczej mało prawdopodobne, no, ale to jest Polska, tu się nie da niczego wykluczyć. Gdyby tak było, no to tej ustawy by się nie udało zrobić przez najbliższe 5 lat po 2025 roku. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że jakoś tam z tego wybrną. Póki co jest nieciekawie.
No tak, no ale to jeszcze zobaczymy. Wiesz, w sumie jest jeszcze trzecia opcja, no bo skoro w PiSie nagle się objawiło takie proaborcyjne, proinwitrowe ugrupowanie, to może po prostu można odrzucić to weto Dudy. PiSowcy zagłosują za tym.
Nie da się tego wykluczyć.
No właśnie. Zmieniając temat, tak zupełnie. Uwaga, otóż CBA weszło do Collegium Humanum. I to jest piękna historia, trzeba wam tutaj przypomnieć. To wypłynęło w czerwcu 2022 roku za sprawą Newsweeka. Dziennikarze śledczy tej gazety odkryli, że istnieje sobie taka prywatna uczelnia, nazywa się Collegium Humanum, która nie będzie chyba nadużyciem, jak ją nazwiemy, fabryką dyplomów. Czyli generalnie przychodzisz tam, płacisz kilka tysięcy, no czasem kilkanaście tysięcy złotych i właściwie nie odbywając zajęć, albo prawie nie odbywając zajęć, możesz dostać dyplom MBA, czyli ten Master Business. Czyli to jest taki wymóg, który jest konieczny do tego, by zasiadać w wielu radach nadzorczych wielkich spółek.
Aż mi się przypomniały kilkunastogodzinne kursy oficerskie do kontrwywiadu za czasów pierwszych rządów PiSu. Tu pewne analogie historyczne są.
Tak, no oczywiście, że są. Więc tak, służby twierdzą, że weryfikują teraz, cytat, setki, jak nie tysiące dyplomów, że handlowano nie tylko dyplomami MBA, ale też doktoratami i habilitacjami, że tym pracownikom wypłacano 2000 zł za zwerbowanie studenta, czy jakby nagonienie studenta do tej uczelni, że mogłeś dostać dyplom za mniej więcej 10 tysięcy złotych, nie odbywszy żadnych zajęć. Po prostu to się działo niby wirtualnie, oni ci wysyłali jakieś materiały i ty miałeś się z tych materiałów przygotować i napisać pracę? Nie. Tak, dać test ABCD na podstawie tych materiałów, mogąc je trzymać w ręku. Rozumiesz? To ja też takie MBA poproszę. Sam rektor to jest Paweł Czy, już teraz trzeba mówić Czy, bo jest zatrzymany. Dodajmy tylko, że ma to samo nazwisko, co pewien znany polityk PiSu, co prawdopodobnie nie jest przypadkiem. Według Newsweeka z jego bratankiem. Oni zaprzeczają, w ogóle mówią, że się nie znają, ale się znają, bowiem ten drugi polityk PiSu, no nie mogę teraz powiedzieć ani jego nazwiska, ani znanej ksywy, ale występował w tym jego Collegium Humanum na takich laudacjach. Okazuje się, że ten rektor, ten Paweł, nie myli z tym drugim, tym znanym politykiem PiS, on też doktorat zrobił na Słowacji. I to nie jest przypadek, gdyż na Słowacja to jest taki kraj, gdzie się jedzie robić turystykę doktorancką, nie wiem czy wiesz, i to już trwa od chyba 20 lat. Tam jest taka mała uczelnia lokalna w Różomboreku, chyba, czy jakoś tak się to miasto nazywa, gdzie rzeczywiście jedziesz praktycznie za nic, możesz dostać doktorat, bo tam chodzi o jakiś inny spis przedmiotów, czy tam nauk, niż jest w Polsce. I tam generalnie dostajesz z jakichś tam nauk socjologicznych, a w Polsce to się na przykład nazywa nauki społeczne, czy na postu socjologia, to jest co innego, ale to uznają. I to nie podlega jakiejś tam kontroli. Krótko mówiąc, od 20 lat niektórzy tam jeżdżą i to robią. Wśród absolwentów tego Collegium Humanum, czyli ludzi, którzy chcieli iść do spółek Skarbu Państwa, potrzebowali MBA po to, by się tam dostać, albo po prostu po to, by sobie prestiż podnieść. I to MBA za te grosze, no bo mówmy się w porównaniu do wypłaty w Radzie Nadzorczej jakiejś dużej spółki, no to tam 10 tysięcy to jest jakaś jedna czwarta, jedna piąta tej wypłaty, no to opłaca się, to jest dobra inwestycja. Znaleźli się i to ja tu wypisałem z własnego podstaw przed prawie 2 lat, ta lista jest na pewno dłuższa, nie chciałem się już nawet szukać i tak jest długa. Paweł Stańczyk, prezes PGNiG Termika, Artur Michałowski, pełniący obowiązki prezesa Tauronu, to jest stan na czerwiec 22. Angelika Świtalska, prezes grupy Azoty Koltar, Kinga Fedorowska, dyrektorka marketingu w grupie Lotos, Piotr Sabat z zarządu Orlenu, Michał Wawryn, szef Rady Nadzorczej Energii, Marcin Maurer z Rady Nadzorczej Grupy Azoty, Bartłomiej Obajtek, brat Daniela, dyrektor w Lasach Państwowych, Antoni Duda, stryjek prezydenta, członek Rady Nadzorczej PKP Cargo, Zofia Maria Paryła z zarządu Lotosu, Marcin Drewa, doradca prezydenta, Piotr Karczewski, też doradca prezydenta, Marcin Dec, prezes domu mediowego Sigma Biz. Przypomnę, to jest ten dom mediowy, którym tworzono, gdy na jaw zaczęło wychodzić, że te państwowe spółki dotują setkami milionów złotych tak naprawdę prawicowe media. I ponieważ to stwarzało zagrożenie, że kiedyś podniesiony zostanie zarzut niegospodarności, a on się nie przedawnia, to jest zabawne. Znaczy nie, on się przedawnia, ale jest tam taki mechanizm, który umożliwia podniesienie tej sprawy nawet po 10-15 latach. To oni stworzyli taki dom mediowy Sigma Biz, który w tym pośredniczył. Ale ten Marcin Dec to jest nie tylko ten prezes tego domu mediowego, ale też należący do Orlenu Polski Press. No i Kevin Klocek, syn europosłanki partii Angeliki Możdżanowskiej. Piękne zestawienie. Tak jak mówię, nie chciało mi się nawet szukać za rok 23-24, na pewno jest dłuższy. Powiedzmy po prostu, że była to fabryka, wszyscy o tym wiedzieli. Newsweek o tym napisał już prawie 2 lata temu, później była jeszcze kontynuacja, był jeszcze przynajmniej jeden artykuł, taki dosyć długi na ten temat, też w Newsweeku. No i co? No i nic się nie stało. No i przyszła dopiero nowa władza, która zaczęła coś z tym robić, ale pamiętajcie, oni są wszyscy tacy sami.
Tak, 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 to jest, nie ma różnicy. No dobrze, teraz musimy zmienić temat i przejdziemy do sprawy Ryszarda Czarneckiego. Ona przeleżała przez jakiś czas w garażu, jak to już mogliśmy przeczytać jakiś czas temu, nikt tego nie ruszał, no i teraz zostało to ruszone Czarneckiemu. Bardzo możliwe, że zostanie mu uchylony immunitet, bo wniosek został skierowany do Parlamentu Europejskiego. Sam Ryszard Czarnecki się dziwił, bo powiedział, że nikt go w ogóle nie przesłuchał w tej sprawie. Jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to nie będzie jakaś skomplikowana sprawa dla prokuratury, ponieważ Czarnecki, znaczy on się nie przyznał, on oczywiście powiedział, że nic złego nie zrobił, ale zwrócił te wszystkie środki. Do pewnego momentu było wiadomo, że zwrócił część, ale sam ostatnio właśnie, kiedy się wypowiadał, że nikt się z nim nie skontaktował, że prokuratura go nie przesłuchała, okazało się, że zwrócił wszystkie środki, a teraz ty przypomnij, ile tych środków było i w jakim czasie?
Ja już ci mówię, to były 203 tysiące euro w ciągu 4 lat.
Czyli bardzo dużo pieniędzy, które zostały oddane i naprawdę nie wiem na co liczy teraz Ryszard Czarnecki, bo ta sprawa jest dość ewidentna. Ja mówię, ja nie twierdzę, że on się tutaj przyznał w sensie prawnym, natomiast no dosyć jednoznaczne jest to, że oddał te wszystkie pieniądze. To jest kupa pieniędzy i to trwało przez lata, to nie jest tak, że mu się pomyliło raz. I chciałbym jeszcze wszystkim przypomnieć, jak Nowaka, ministra, ścigano za to, że nie wpisał zegarka do oświadczenia majątkowego. No to mamy troszeczkę inną kwestię i wydaje mi się, że Ryszard Czarnecki będzie miał spory problem, bo się już skończyły te standardy, w których sprawy leżały w garażach.
Tak, ale tutaj czekaj, jeszcze tylko uwagę, zwróć uwagę, bo tam z Nowakiem, wiesz, jakby zawsze można powiedzieć, że ktoś nie wpisał, bo naprawdę zapomniał. Natomiast Czarneckim o co w ogóle chodziło w tej sprawie? No chodziło o to, że on sobie z Parlamentu Europejskiego naliczał kilometrówki, bo rzekomo jeździł tam samochodem, czyli gdzieś tam on jest bodajże z Podkarpacia, tak? Czy ze Śląska? Nie pamiętam.
Tu też nie pamiętam.
Dobra, no nieważne, ale z Polski, że rzekomo jeździł samochodem do tej Brukseli, no i jeździł tak wielokrotnie, to są tysiące kilometrów, no i oczywiście wydawał tysiące na paliwo i sobie je odliczył, a później się okazało, że on normalnie samolotem rejsowym leciał, a niekiedy chyba w ogóle się nie przemieszczał, bo tam dziennikarze, pamiętam, przy którejś z tych spraw odkryli, że on by musiał jednego dnia pojechać z Brukseli gdzieś tam na południe Polski i wrócić do tej Brukseli i to wszystko zrobi w 11 godzin, no nie? No nie da się, nawet jak się zasuwa po tej autostradzie, tak?
Tam chyba jeszcze w pewnym momencie coś padło, że jakiś samochód w ogóle był, że on jeździł z kasowanym samochodem.
Tak.
Ale wiesz, istotne jest to, że samo to, że oddał te pieniądze, no to już jest dosyć jednoznaczne. To już nie ma mowy o jakiejś pomyłce, no bo to 4 lata i 200 tysięcy euro.
Nie, on jest po prostu tak prawy, że je oddał, mimo że jest niewinny, żeby mieli, no.
Tak, dobrze, teraz jeszcze raz zmienimy temat i przejdziemy do jeszcze innego. Ostatnio dosyć głośno się zrobiło o panu Bartoszu Kopani i o jego alter ego Pablo Morales, bodajże się nazywało to konto. Zrobiło się po raz kolejny, bo po raz pierwszy zrobiło się głośno wtedy, kiedy został zdoksowany przez ówczesne rządowe media. No, ustalono, kim on jest. Za drugim razem, kiedy się okazało, że pisał analizy, robił jakieś analizy dla Platformy Obywatelskiej i dostał za to jakieś około 300 tysięcy złotych. I teraz tak. Pojawił się artykuł Szymona Jadczaka, w którym od razu zestawiono, że było konto na Twitterze, teraz na Elonexie, i był gość, który dostawał pieniądze. Te sprawy zostały ze sobą powiązane od razu. No i że brał pieniądze za hejtowanie. No więc kwestia jest taka, że tego się najprawdopodobniej nie to, że się nie da udowodnić, ale nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić stuprocentową pewnością, że tak było. To znaczy, że on dostawał pieniądze za pisanie. Mi się to wydaje trochę mało prawdopodobne, bo 300 tysięcy złotych to jest bardzo dużo pieniędzy, jak na to, żeby wynajmować za to jedną osobę, która będzie pisała komentarze. No, nie wiem, ile zapłacił vloger Dariusz za kupienie pół internetu polskiego na Facebooku, miał kilkadziesiąt chyba fanpage'y, ale wydaje mi się, że zmieściłby się w tej kwocie przynajmniej kilka razy. No ale też jest druga sprawa, oczywiście ci hardkorowi platformersi, czy tacy fanklub i fanboje platformerscy zaczęli bronić, że o, to nie ma żadnego związku, on sobie tam coś pisał, robił sobie co innego i to nie ma w ogóle związku. I okej, ja tak jak już powiedziałem, nie da się tego stwierdzić i domyślam się, że faktycznie świadczył takie usługi, jakie tam były opisywane, czyli robił jakieś analizy politologiczne, jakieś tam strategie. Tylko że z drugiej znowu strony, pan Morales, albo pan Kopania, zależy jak na to spojrzeć, nie jest bohaterem serialu Severance i nie dokonano u niego podziału wspomnień na te z jego życia zawodowego i prywatnego, więc nawet jeżeli on pisał te rzeczy w swoim czasie wolnym, a pewnie tak było, to nie można tego traktować w oderwaniu od tego, czym się zajmował, czyli pisanie tych analiz. Mam tutaj takie swoje własne podejrzenie, że pisanie tych komentarzy mogło mieć coś wspólnego z tym, jakie analizy pisał, że jak coś szło nie po myśli tych analiz, to usiłował tam właśnie coś przy pomocy konta, coś sobie tam kombinować, jakoś może wpływać na to.
W tym artykule Jadczaka się pojawiło, tylko to nie było chyba potwierdzone, tylko jako, że jakoby, że to on wymyślił Platformie Obywatelskiej hasło totalna opozycja. No to nie pykło, to prawda. Ty mówisz, że oni się tak rzucili go bronić, mówiąc, że nie wiadomo, czy płacono mu za to, czy za te analizy. Nie, jakby rozmawialiśmy już wcześniej, zanim zaczęliśmy nagrywać, że fejkowanie pisania takich analiz byłoby bardzo grubym przestępstwem, więc tak. Zakładamy, że to nie miało miejsca, bo gdyby on miał dostawać pieniądze za usługę, której nie wykonał, no to by była aż naprawdę gruba sprawa. Więc zakładamy, że on jakieś analizy dla Platformy pisał. Więc i zakładamy, że nie płacili mu za to, co pisał na Twitterze i że mogli nawet o tym do pewnego momentu nie wiedzieć. Natomiast kluczowe jest to, że w pewnym momencie on został ujawniony, czy też zdoksowany, tak. Jak mówisz, przez TVP. Owszem, to było TVP, to było pisowskie TVP, to był Pereira i wszyscy wiemy, jaki to był ściek. Nie zmienia to faktu, że trafili go poprawnie, czyli ujawnili, że to był on. Tam później jeszcze były kolejne jakby takie elementy układanki, że tam ten Pablo Morales rzucił zdjęcie, jak wychodzi z psem na spacer, a się okazało, o czym chyba nie wiedział wtedy, że ci z TVP go wcześniej nagrali, jak wychodzi z psem i to jest ten sam pies na tej samej smyczy. No krótko mówiąc, było wiadomo, że to jest ta osoba, a tymczasem jakby Platforma Obywatelska mu płaciła za te usługi tam analityczne aż do grudnia zeszłego roku, czyli do bardzo niedawna, aż po wygranych wyborach. I tu jest mój zarzut, że mogli już nawet ze względów czysto wizerunkowych po prostu w którymś momencie przerwać z nim współpracę. Bo było wiadomo, że to kiedyś wypłynie.
No tak, i tutaj właśnie jeśli chodzi o te wizerunkowe kwestie, to ja to zakończę tym, co już napisałem w jednym z swoich głośnych tekstów. Prawda jest taka, że gdyby Bartosz Kopania nie publikował na tym koncie Pablo Morales, bo nie robił tego, co robił, bo mógłby pisać inne rzeczy tam, to nikt by się tym nie zainteresował. Bo był po prostu jednym z wielu ekspertów, który robi analizy dla jakiejś partii, bierze za to pieniądze. Takich ludzi jest pewnie mnóstwo, no my nie wiemy, wypływają dopiero takie rzeczy. Czyli ujmując rzecz nieco inaczej, sam sobie ściągnął na głowę te problemy, a partii, dla której świadczył usługi, ściągnął na głowę problemy natury wizerunkowej. Ja rozumiem, że teraz to tak troszeczkę mało tylko go będzie obchodziło, bo to przeminie, no ale jednak jest to pewnego rodzaju problem, bo niefajne rzeczy tam były publikowane na tym koncie.
No dobra, ale tutaj mówimy o 300 tysiącach złotych na przestrzeni tam 3-4 lat. On mówi, tak, że bardziej 8, no ale dobra. A tutaj mówimy o setkach milionów złotych. Otóż chodzi o Polską Fundację Narodową, czyli słynny PFN. To chodzi od jachtu. To jest być może najbardziej spektakularny przykład defraudowania publicznych pieniędzy przez PiS w taki sposób bogojczyźniany, że tak powiem. Czyli oni założyli taką fundację, która miała sławić Polskę na świecie, prawda, i budować... To śmiesznie brzmi. Budować markę Polski na świecie, ojej. Prezesem albo wiceprezesem tylko PFN-u został pan Maciej Świrski, znany nam z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także był obrońcą krzyża na krakowskim Przedmieściu. I tam zaczęto topić miliony złotych. Prawdopodobnie żaden program typu Villa Plus, ani Narodowy Instytut Wolności, o czym niedługo, jak tam się różne audyty zapewne w różnych ministerstwach pokończą, też będziemy mówić. Prawdopodobnie nigdzie nie odbywało się to aż w tak kuriozalny sposób, jak w PFN-ie. Utopiono kilkaset milionów złotych autentycznie nie wiadomo na co. Czyli na przykład tam taki program z tym jachtem. Oni kupili, czy tam zbudowali wręcz taki jacht, Mateusza Kuszynierewicza nawet zatrudnili do promocji, i ten jacht I Love Poland się nazywał, miał pływać po świecie, promować Polskę, nie wiadomo kto go miał zobaczyć dokładnie na tym morzu, no ale dobra, i miał szkolić marynarzy, i słuchaj, to kosztowało chyba 50 milionów złotych za jakieś 4 lata, nikt nie wie ilu marynarzy wyszkolono, w jaki sposób, gdzie on płynął, na co poszły te pieniądze, ale w pewnym momencie uznano, że program jest zamknięty, jacht sprzedano, dosłownie tam niedawno, tuż przed tym jak wymieniono ten zarząd.
Pora na CS-a.
Pora na CS-a. I nawet nie wiemy, za ile go sprzedano, a nikomu. No ale skoro już o PFN-ie, to może jeszcze o jednej instytucji państwowej, czyli o...
Tak, jest o takiej instytucji, której do niedawna pewnie wiedzieli tylko ludzie zainteresowani tematem. Chodzi o naukową i akademicką sieć komputerową, która powstała tam w latach 90., ale ostatnimi czasy miała się tam, wydzielony został jakiś człon, który miał się zajmować walką z dezinformacją. Muszę sobie westchnąć, ponieważ było to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, jak zwał, tak zwał, to każdy już chyba mniej więcej się spodziewa, co mogło oznaczać walka z dezinformacją. Oznaczała oczywiście śledzenie w internecie narracji, które trendowały, które mogły w jakiś sposób zaszkodzić nawet nie władzy, tylko członkom Zjednoczonej Prawicy. Były tam na przykład temat córki Morawieckiego, że się uczy w prywatnej szkole, że to może być szkodliwe, dlatego że to jest premier, to jest prywatna szkoła, więc czemu on nie chce korzystać z publicznych, skoro on tymi zarządza, i tak dalej, i tak dalej. Anna Mierzyńska o tym napisała artykuł. Było podsumowanie, że tam być może były jakieś inne tematy, ale ogromna większość to były właśnie tematy związane z tymi wypowiedziami z opozycją, ale mało tego. Po pierwsze, zbierano tamte narracje, po drugie, szukano sposobów na to, jak sobie z nimi radzić, też w internecie. Więc można powiedzieć, że ten NASK był taką kolejną komórką agencji PR-owej Zjednoczonej Prawicy, która to agencja, no całe państwo na dobrą sprawę było tą agencją. No budżet krajowy był budżetem kampanijnym. I tu jest jeszcze jedna ważna kwestia. To jest kolejny dowód na to, jak bardzo Zjednoczona Prawica nie liczyła się z tym, że może kiedyś stracić władzę. Oni się zaczęli z tym liczyć dopiero pod koniec kampanii, tam jak zaczęli tak właśnie skakać z tematu na temat. Ale choćby dla zachowania pozorów mogliby to zrobić jakiś program, że walka z dezinformacją rosyjską i potem podciągnąć całą opozycję pod dezinformację rosyjską. No nikogo by to nie zdziwiło, ale chociażby byłyby jakieś próby, mogliby pokazać, że coś robili, prawda? Natomiast zamiast tego skupiono się tylko i wyłącznie na tym, teraz to oczywiście wyszło i jest problem. Jeszcze jest jedna uwaga, tak sobie pomyślałem już pisząc, bo też o tym pisałem w jednym głośnym tekście, że najprawdopodobniej nie zdecydowano się na to, żeby walczyć z rosyjską propagandą i dezinformacją, bo ci ludzie byli świadomi tego, że wtedy musieliby walczyć ze swoimi własnymi narracjami. Janusz Kowalski dla przykładu, który rozpowszechniał no najbardziej bzdurne teorie dotyczące szczepionek, tam była Anna Siarkowska, bo ona była w Zjednoczonej Prawicy, potem przeszła do Konfederacji, tak? Dobrze pamiętam. To była Barbara Nowak, która to jest już była kurator oświaty, która ona nawet jej kiedyś zwrócono uwagę na jej wypowiedź. Nie poniosła żadnych konsekwencji oczywiście, ale zwrócono na to uwagę, więc tam też pewnie mieli świadomość tego, że ich nazwiska się zaczęły przejawiać i to byłyby raporty. Byłby zrobiony raport. Tak jak teraz znaleziono to, czym się zajmował ten NASK. I jeszcze jest inna kwestia. Jakby się to już pojawiło w tych raportach, no to potem padłoby pytanie, czemu z tym nic nie zrobiliście?
Wiesz co, za bardzo personalnie tu jedziesz, po prostu, bo tam wymieniasz konkretnych polityków. Całe TVP mówiło o Europie Zachodniej rzeczy bardzo zbieżne z rosyjską dezinformacją, powielało te fejury, więc gdyby teraz nagle państwo miało stworzyć taką bardzo potrzebną, umówmy się, krytycznie potrzebną komórkę do spraw walki z dezinformacją, i nagle by musiało mówić, ej słuchajcie, w naszym własnym TVP, czyli nasi koledzy z rządu, mówią dokładnie to, z czym my tutaj walczymy, to nie mogło tak zadziałać. Ale nie, nawet, no, nawet tu można było to ominąć i na przykład, bo są pewne narracje przecież rosyjskie, pewne narzędzia dezinformacyjne rosyjskie, które nie są zbieżne z tym, co TVP, bo atakują Polskę, tak? I tam mówią na przykład, że tam jakieś tysiące polskich najemników walczą w Ukrainie. Z tym możesz walczyć. Tą narracją, tak? I oni tego nie zrobili, a zamiast tego zajmowali się tym, co kto brzydkiego napisał o premierze i niezależnie od tego, czy to była prawda, czy nie, czyli informacja, tak, czy ewentualnie dezinformacja, to po prostu z tym walczyli, bo było im no, nie po linii politycznej.
To teraz jeszcze raz zmienimy temat. To jest coś, o czym ja chciałem powiedzieć wcześniej, tylko troszkę nam się nie zmieściło, więc nie jest to z zeszłego tygodnia rzecz, ale się wydarzyła nieco wcześniej. Wszyscy wiemy o tym, że jakie są zapowiedzi ministry Nowackiej. Chodzi o ograniczenie godzinowe nauczania religii i wywalenie religii z... żeby nie liczyła się do... ocena z religii nie liczyła się do średniej. I to jest tak, my nie wiemy, czy to zostanie wprowadzone. Bardzo możliwe, że tak, ale mówię, są już deklaracje i te deklaracje wywołują opór i ostre reakcje, może w ten sposób. Wypowiedziała się na tym ostatnio organizacja o bardzo długiej nazwie, więc wiemy, że się wszystko jest poważne. Otóż wypowiedziała się na ten temat Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Jednym tchem było ciężko to przeczytać. Oni wystosowali takie dosyć długie oświadczenie, w którym tłumaczyli, dlaczego to ograniczenie godzinowe, właśnie te godzinowe byłoby złe. Po pierwsze, napisali, że to byłoby niezgodne z prawem. No więc ja sobie tam wykopałem, o co chodzi. Oni się powoływali na ustawę o systemie oświaty. Tam jest artykuł 12, w którym jest napisane, że jeśli chodzi o nauczanie religii, to wszystko się ustala w porozumieniu właśnie ze związkiem wyznaniowym. Nie chodzi tylko i wyłącznie o religię katolicką, tylko o wszystkie inne. I ja już od paru lat obserwuję to w polską politykę. Ja już mniej więcej jestem w stanie rozpoznać nieprecyzyjny przepis, bo wszyscy wiemy to, jak są traktowane w Polsce nieprecyzyjne przepisy. Znaczy, jak coś nie jest napisane słowo w słowo, jak ma być, to pewnie nie będzie. I tu moją uwagę zwróciło to, że jest napisane w porozumieniu, no bo prawda jest taka, że nie jest określone to, jak ma wyglądać to porozumienie. To porozumienie może wyglądać tak, że ministra Nowacka po prostu napisze do Związku Wyznaniowego: elo mordy, ograniczamy wam te godziny, pozdro, to jest nasze porozumienie. Gdyby było sformułowane tak, że za zgodą, no to byłoby już zupełnie inaczej. Ale jest taka, jest w ten sposób napisane, więc nieprecyzyjnie, więc domyślam się, że nawet nie będzie można z tym iść do sądu, w razie czego. Napisze to, że to oświadczenie było dosyć długie i nie pada tam taka nazwa jak konkordat, co jest też zabawne, dlatego że troszkę wcześniej, kiedy się pojawiły się pierwsze zapowiedzi, któryś z biskupów, nie pamiętam który, ale to wrzucimy w źródłach, wypowiedział się, że nie można ograniczyć tej liczby godzin, dlatego że te dwie godziny gwarantuje konkordat. Bardzo szybko przypomniano biskupowi, że tak nie jest, w konkordacie nie ma o tym ani słowa i jaki ma być wymiar godzin, tylko że ma być, tam właśnie szkoły mają umożliwić nauczanie. Po tym już się ten konkordat nie pojawił, natomiast jeszcze no, trzeba powiedzieć, że w tym oświadczeniu Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zwraca uwagę na to, że jeżeli zostanie ograniczona liczba godzin religii, to część katechetów straci pracę. I wiecie, to jest, no to jest wiadomo, nikt nie powinien tracić pracy, chyba że uczy przedmiotów, które są po prostu szkodliwe, bo to jest tak, jak rozmawialiśmy w jednym ze wcześniejszych odcinków, tylko i wyłącznie na religii dowiemy się rzeczy, które są sprzeczne ze światem nauki, tak już eufemizując i skracając. Ale jeszcze jest inna kwestia. Ja być może inaczej spojrzałbym na tą właśnie troskę o tych zwalnianych nauczycieli, gdyby nie to, że episkopat jakoś tak się złożyło, że w 2019, kiedy był protest i strajk nauczycielski, nie wstawił się z nauczycielami, to po pierwsze, ale byli też księża, którzy poszli o krok dalej i na przykład w trakcie mszy modlili się o opamiętanie nauczycieli. Reasumując, nie wiemy jeszcze, co będzie z tymi wszystkimi zapowiedzeniami. Ja mam nadzieję, że uda się to wprowadzić. Moim zdaniem religii w szkole w ogóle nie powinno się nauczać, ale nawet ograniczenie liczby godzin będzie czymś dobrym. Zobaczymy, co będzie dalej, bo pamiętam, że Barbara Nowacka powiedziała, że pewne kwestie trzeba by, można by uregulować poprzez zmiany w konkordacie. I nie wykluczam tego, że może dojść do tych zmian, dlatego że konkordat był podpisywany w momencie, w którym katolików w Polsce było bardzo dużo. Teraz jest tych katolików znacznie mniej i sekularyzacja postępuje. I teraz tym optymistycznym akcentem oddaję głos tobie.
Skoro mówisz o religii, to powiedz mi o tej drugiej, czyli o smoleńskiej. Otóż w słynnej podkomisji smoleńskiej Macierewicza przeprowadzono audyt, znaczy on ciągle trwa, dopiero się zaczyna. I okazało się na przykład, słuchaj, że oni w trakcie pracy pobrali 23 próbki tego tupolewa i 5 z nich zniszczyli jak rozumiem, w wyniku jakichś eksperymentów, a 18 zgubili. I te zniszczone jeszcze mogę pojąć, bo tam nie było doprecyzowane, jak duże to były próbki. To mogły być jakieś tam, wiesz, małe kawałki poszycia, to okej, okay, tam w jakimś eksperymencie laboratoryjnym można na przykład zbadać ich wytrzymałość i zniszczyć, choć nie wiem, po co badać coś, co jest badane, no ale dobra, ale 18 zgubili. Ale, no to tutaj dodam, przepraszam, teraz sobie przypomniałem, nie napisałem sobie tego do tego odcinka, teraz sobie przypomniałem. Kilka dni temu widziałem wypowiedź Michała Kamińskiego, który chyba właśnie odnośnie tego audytu mówił, że oni mieli w tej podkomisji pomysł, żeby przyczepić kawałek wrzody do samochodu, do dachu i rozpędzić się na płycie lotniska i uderzyć nim w skrzydło samolotu.
Ja sobie to przypomniałem teraz, było coś takiego i faktycznie, przepraszam, że ci będę słowo, ale tak, ja to parę lat temu, coś teraz mi się właśnie odblokowało wspomnienie i nie jestem w stanie sobie więcej przypomnieć, także tak, coś takiego było.
Ale zobacz, jaka wyobraźnia. Ale jakie poszanowanie mechaniki, czyli nikt się nie zastanawia, jak to drzewo były przyczepione do samochodu, że samochód jest naamortyzowany, no na kołach i tak dalej, że to przecież w ogóle cały eksperyment jest do niczego. Ale dobra, bo tak ten Smoleńsk, tutaj poruszamy temat Rosji, skoro o Rosji, no nie możemy nie wspomnieć o jednym z naszych ulubionych dziennikarzy Polski, czyli o Robercie Mazurku, który nie wiedzieć czemu uchodzi za wielkiego dziennikarza. Otóż Robert Mazurek w tym kanale Zero, gdzie teraz prowadzi program, rozmawiał z takim rosyjskim historykiem Jurijem Felsztyńskim i słuchaj, zapytał go, dlaczego, no bo to było z okazji drugiej rocznicy wojny, tej wielkoskalowej, dlaczego Rosjanie nigdy się nie zbuntowali i nie obalili cara?
Przepraszam, to jest bardzo dobre pytanie i nie wiem, wydaje mi się, że tutaj z historii nie ma Nobla, ale by się należał, bo tu chyba mamy jakieś do czynienia z jakimiś nowymi badaniami, które podważają stan faktyczny i ustalenia dotychczasowych historyków. To jest, troszeczkę mi to przypomina to, jak się tłumaczy, że pewien austriacki akwarelista był lewakiem.
Nie wiedział, ponieważ w nie wiedział o tym, co się działo.
Tak, po pierwsze nie wiedział, po drugie, że był lewakiem.
Ale wiesz co, bo jestem trochę młodszy od pana Mazurka, ja się nie załapałem na szkołę w PRL-u. Ale jakby nawet jakby ja w szkole miałem o tym, że no nie wiem, wybuchła rewolucja i ona obaliła ten carat, później była druga rewolucja, bolszewicy, oni rozstrzelali cara i całą jego rodzinę. Nawet ja wiedziałem, miałem w szkole, że wcześniej w 1905 roku przez całe Imperium Rosyjskie przewalała się wielka taka fala rewolucyjna. Wtedy władzę udało się opanować i zresztą tu na ziemiach polskich ona też miała miejsce. Nawet z Adama Mickiewicza wiemy, że było powstanie dekabrystów w latach 20. XIX wieku. Wiemy, że na przykład jeden car, Aleksander II, w 1881 roku został zabity w zamachu bombowym. No tu można Mazurkowi wybaczyć, bo bombę rzucił Polak, pan Ignacy Hryniewiecki, no ale jakby to nie jest tak, że to była jedna osoba w całym imperium, która nie lubiła cara i mu się udało tam dostać i rzucić tą bombę, tylko no to podziemie takie antymonarchistyczne było naprawdę silne, przecież tam to też wszystko tam, wiesz, bulgotało. No i on naprawdę zadał takie pytanie, dlaczego oni nigdy nie obali cara, co pozwolę sobie zostawić już bez komentarza.
To jest jedna ciekawostka, bo oczywiście jego rozmówca mu odpowiedział, no przecież cara obalono, i na co może jak, no tak, tak, no to sobie myślę, skoro człowieku wiesz o tym, to po co zadałeś takie pytanie, no przecież to troszeczkę trendowało na tym, na Elonexie, bo jednak było to dosyć zabawne. Też mnie to ciekawi, czy... w jaki sposób powstało to pytanie? Czy on je wymyślał na żywo, tak na bieżąco? O, to by coś trochę rzuciło na to światła i po prostu jakiś brain fart mu się zrobił? Czy on sobie to wcześniej zapisał? Bo jeżeli zapisał to wcześniej, to jest jeszcze bardziej spektakularnie.
No dobra, idźmy dalej. Czyli...
Sprawa Wąsika i Kamińskiego jest dosyć głośna i pewnie wszyscy z was, wszyscy to większość pamięta te takie deklaracje z Zjednoczonej Prawicy, PiSu o tym, że tych mandatów, które tutaj właśnie zostały wygaszone, nikt nie przejmie. I zaraz po tym, jak się te deklaracje pojawiły, pojawiła się taka informacja, że jeśli chodzi o Kamińskiego, to następną osobą biorącą ten mandat po nim jest pani Monika Pawłowska. Chyba każdy się spodziewał tego, co nastąpiło później, mianowicie tego, że ona ten mandat przyjęła. Tutaj jeszcze taki krótki rys historyczny zrobię. Otóż pani Monika Pawłowska dostała się do Sejmu w 2019 roku z list z SLD. No tam z ramienia Wiosny się znalazła. W 2021 roku trochę się chyba tam zaczęło nudzić i poszła sobie do Porozumienia Jarosława Gowina. W Porozumieniu wytrzymała całe pół roku, potem przeszła do PiSu. No i tam najpierw do klubu, potem do samej partii. Z list PiSu startowała w wyborach, nie udało jej się dostać. No i teraz tak, jaką ona mogła mieć kalkulację? No teraz sobie wyobraźmy, że to jest osoba, która może teraz nie przyjąć tego mandatu, być wierną partii, partii, która nie ma miejsc pracy, która nie może jej niczym obdarować, a mało tego, niedługo będą wybory samorządowe i tych miejsc pracy będzie jeszcze mniej. Albo może sobie po prostu przyjąć ten mandat i kolejne 4 lata, znaczy nie całe 4 lata, ale resztę kadencji przeznaczyć na to, żeby spróbować gdzieś się zahaczyć. I teraz wiecie, prawda jest taka, że w Polsce nie da się skompromitować. Absolutnie nie da się skompromitować. Nie ma jakiejś takiej sytuacji, która by sprawiła, że ktoś już nie ma dla niego powrotu do polityki. Można podpaść, tak jak podpadł Stanisław Pięta Kaczyńskiemu, bo prawdopodobnie w dosyć złym momencie wypłynęły informacje o jego romansie. Przez to został wywalony z list. Nie wiadomo, czy czegoś po tym mu nie dali. No ale jest taki człowiek jak Paweł Kukiz, który... No cóż, potrafisz polsko.
Nie, no jemu się udało, jemu się udało. Ale też przytulił pieniążki za to.
Owszem.
Ja myślę, że wiesz co, że z Pawłowską po prostu chodzi o to, że jak ktoś by jej zadał pytanie, w ilu chcesz być partiach, ona odpowiada tak. Po prostu, bo teraz przecież poszła to na razie plotka. Ja mam nadzieję, że ona się nie potwierdzi, że ona z trzecią drogą negocjuje, żeby do nich przejść.
To znaczy nie byłoby to dziwne, dlatego że PSL swego czasu chyba... Kiedyś było tak, że on przytula jakichś tych byłych posłów, czy przychodzących z PiSu, ale to było w tych jeszcze dawnych, nie narracjach, tylko w dawnych kadencjach. Myślę, że można to spiąć taką klamrą. Kiedyś o Ryszardzie Czarneckim był taki dowcip, że Ryszard Czarnecki sobie mówi wszędzie dobrze, ale wszędzie najlepiej i Monika Pawłowska pewnie też sobie tak powtarza, ale jedno jest tutaj istotne, że jeżeli ten głos jej będzie komuś do czegoś potrzebny, to ktoś ją po prostu przytuli. No, wątpię w to, żeby to była lewica, ale każda inna opcja jest na stole.
Jasne. No i teraz tak, zmierzając ku końcowi, mamy dwa tematy, krótki i długi. Krótki to jest to, Szymon Hołownia podczas takiego kongresu Polski 2050, to jest taki kongres przed tymi wyborami samorządowymi, powiedział, to było albo w dniu, albo dzień po tym, jak się okazało, że Aleksiej Nawalny nie żyje, powiedział, że my tutaj gnieciemy Putina w ziemię, jakkolwiek ja rozumiem bojowe nastroje, to uważam taką wypowiedź jednak za bardzo głupią, bo on to tylko daje paliwo tym wszystkim środowiskom takim właśnie. Z jednej strony samemu Kremlowi, propagandzie Kremla, która właśnie ma dowód, że ci szaleni Polacy chorzy na rusofobię, to tutaj widzisz, zaraz nas zaatakują, mówią w gniataniu w ziemię. Z drugiej strony brzmiało to po prostu śmiesznie, no bo mówmy się, Hołownia nie jest osobą, po której się tego spodziewasz. A po trzecie, te środowiska prorosyjskie w Polsce, ci tak zwani pacyfiści, tacy jak Cykulski i tak dalej, Ruch Dobrobytu i Pokoju, no to oni pierwsi się na to rzucili, że widzicie, oto jest dowód na to, że tutaj za chwilę polscy chłopcy będą jechali na tą Ukrainę, będą tam ginęli masowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko powiedzmy, to była po prostu taka kaczka medialna Hołowni i nic więcej. Ja, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak można orać Rosję, to polecam ostatnie wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ-cie. To jest 4 minuty pięknej orki, gdzie na forum ONZ przy wszystkich debankuje i rozwala zdanie po zdaniu wypowiedź ambasadora rosyjskiego. Naprawdę bardzo ładnie i szybciutko i sprawnie to robi. Tak należy to robić, a nie takimi tam wgniataniu. To jest ten mały temat. A ten duży, którym zakończymy, on jest bardzo duży, ale zostawiliśmy go na koniec, bo jest rozwojowy. Otóż zaczęły się posiedzenia Komisji Sejmowej do spraw afery wizowej. Pamiętacie, to wtedy, gdy się okazało, że MSZ i różne oddziały MSZ-u, no nie panowały nad wydawaniem wiz, a wręcz je chyba sprzedawały.
Ja przepraszam, chciałbym tylko przywołać słowa pewnego szeregowego posła, który stwierdził, że to była aferka, tam nie było żadnej afery. Także ja nie wiem, o co ty chodzi, ja nie wiem, o co chodzi tej komisji. Dobrze, to teraz już na poważnie kontynuuj.
Była to taka aferka, że jeszcze za PiS-u, jak to zaczęło wypływać, pisowskie służby aresztowały pewnego urzędnika, który nazywa się Edgar Kobos. On się zgodził występować pod nazwiskiem, bo w tym czasie o nim pisano Edgar K., a później przecież Wawrzyka, tak, czyli wiceministra spraw zagranicznych.
I tutaj jeszcze jedna uwaga, że tak bardzo była to mała aferka, że Wawrzyk z list wyborczych wyleciał przecież. I
tak,
bardzo szybko przyciągnęło uwagę samo to, że on wyleciał z tych list, że chyba coś jest na rzeczy.
Po prostu w PiS-ie są tak wysokie standardy, że tam jest na takie drobiazgi wylatujesz.
Zgadza się. Przepraszam, ja ci przerywam polską, ale ja muszę to zrobić, jak powiedziałem o tych wysokich standardach, odblokowało mi się wspomnienie. Pamiętasz sprawę senatora Koguta? Kaczyński się o tym wypowiadał. Senator Kogut tam razem z synem, nie pamiętam już jakaś sprawa była, to się teraz znajdzie, ale raz było tak, że Senat go obronił przed uchyleniem immunitetu, potem już się to nie udawało. Natomiast Kaczyński, jak to powiedział, że prawo tak u nich działa, że on wziął i umarł. To były jego słowa, naprawdę on coś takiego powiedział, że to są tak wysokie standardy, że ci ludzie po prostu umierają.
No, może było wylecenie na niego. No, wracając, Wawrzyk i Kobos zostali wezwani przed tą komisję. Wawrzyk odmówił składania zeznań i to tam 15 minut pogadali i poszedł generalnie, a ten Kobos, no, zaczął sypać. Po pierwsze właśnie powiedział, że nie życzy sobie, by niego mówić Edgar K., chce, żeby był po nazwisku, bo on się nie czuje przestępcą. I teraz część tego, co powiedział, musiała przejść do części tajnej. Utajniono część obrad, nie? No bo to dotyczy jednak bezpieczeństwa państwa. Ale mimo to tylko w tej części jawnej powiedział tak, że do tego momentu nie miał zapewnionego bezpieczeństwa, że Zjednoczona Prawica tuszowała tę aferę, że do dziś jego obrońcy nie dostali nawet dostępu do akt tej sprawy, że Wawrzyka zdymisjonowano dopiero wtedy, jak on wyszedł z aresztu, bo on cały czas siedział w tym areszcie od wiosny zeszłego roku, a Wawrzyka zdymisjonowano dopiero w sierpniu czy we wrześniu. Że ten system wydawania wiz był koślawy i niewydolny i że było to powszechnie akceptowalne. I teraz chyba najważniejsze, że MSZ wymuszał na konsulach w różnych jednostkach, w różnych krajach wydawanie tych wiz. Czyli, bo my mamy, są pewne procedury, no bo Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to dość trudno dostać wizę, jak jesteś mieszkańcem, powiedzmy, Bangladeszu czy Nigerii. No i musisz te procedury spełnić. Dostają generalnie nieliczni. I teraz nagle się okazuje, że MSZ Polski pisze do na przykład konsula w Nigerii, mówi, no to tutaj są tacy ludzie, którzy chcą wizę, ty masz im tą wizę dać. No konsul stawia opór i mówi, no ale chwilę, oni to nie spełniają tego i tego warunku. Nie, 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 po prostu masz to dać, albo będziemy inaczej rozmawiać. I w taki sposób się to odbywało. I teraz mamy potwierdzenie, centralna postać tego całego procederu, na którą PiS próbował całą winę zrzucić. Oni mówili, że to nie było wielkiej afery, że to jeden tam skorumpowany urzędnik, no być może wziął coś tam, wiesz, pod stołem, jakieś kilkadziesiąt tysięcy i tam 10 wiz czy 20 wiz rozdał. A on mówi, że nie, 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 to był cały taki system, czyli dokładnie tak jak media pisały, że MSZ wymuszał to na konsulach. Ta sprawa jest rozwojowa, z pewnością będziemy o niej donosili w najbliższych tygodniach, jak się będzie dalej rozkręcała, zobaczymy, co z tego będzie. No ja nie ukrywam, że czekam tutaj na wyroki po prostu, ale to do wyroków jeszcze daleko, ale nadal na nie czekam, jestem cierpliwy.
No, jeśli chodzi o te wyroki, no wiadomo, że te sprawy będą trwały, ale z tymi wyrokami to może być różnie, bo nie wiadomo, czy przypadkiem nasz urzędujący, niemiłościwie panujący prezydent nie uzna, że ci ludzie wszyscy to są kryształowi i wystawi im tak jakby check in blanco, żeby ich ułaskawić. Znaczy wiecie, żarty żartami, ale ja przypominam, że już raz się coś takiego wydarzyło i nie mamy pewności, czy Andrzej Duda nie będzie chciał zrobić tego po raz kolejny, licząc na to, że kiedyś tam ta jego opcja polityczna wygra wybory i okaże się, że to jednak on miał rację.
No i tym, nie wiem, czy optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze cebule na torcie i zapraszamy na ponowne za tydzień, a już w najbliższych dniach publikujemy odcinek Wośpowy, w którym rozmawiamy ze zwycięzcą naszej aukcji wośpowej oraz właśnie odcinek o protestach rolników. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.